Na wstępie chciałbym braciom i siostrom przesłać pozdrowienia ze zboru pana Piotrków Trybunalskich. Bracia i siostry przesyłają wam miłe, chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia. Chciałbym podziękować Panu Bogu za przywilej, który otrzymałem, możliwością usługi Słowem Prawdy. I wierzę, że pomimo mojej nieudolności Pan będzie z nami, pobłogosławi nasze wspólne rozważania, kiedy będziemy rozważać Jego Słowo Prawdy. Drodzy bracia i siostry, ostatnia lekcja. Chciałbym braterstwa zaprosić do rozważenia myśli, które zatytułowałem Pamiątkowa róża. Niebawem staniemy w okoliczności obchodzenia pamiątki śmierci naszego Pana. Wczorajszy pierwszy wykład również dotyczył cierpień naszego Pana, dotknął tej kwestii ofiary naszego Pana, więc chciałbym również, aby na koniec naszej bratniej społeczności w jakiś sposób dotknąć naszego Pana Jezusa Chrystusa, ale od tej strony z natury. Wziąć przykład z natury i popatrzeć na Niego jako na piękny kwiat, który zakwitł tutaj na ziemi, a został zesłany przez swojego Ojca, by tutaj na ziemi dokonał wielkiego dzieła. A więc pamiątkowa róża. Słowo Boże, kiedy otwieramy jej, patrzymy na naszego Pana, czy szukamy myśli dotyczącej naszego Pana, to znajdujemy, że przedstawia Go jako kogo? Na przykład jako baranka Bożego. Znajdziemy również myśli dotyczące naszego Pana jako ten, który jest kamieniem węgielnym. Również różne postacie biblijne, na przykład Jozue, Gedeon, Dawid, są typem na naszego Pana. A więc w różnoraki sposób możemy mówić o naszym Panu. Ale mamy pewne teksty Słowa Bożego, które mówią o tym, że również i kwiat może reprezentować człowieka i reprezentuje człowieka. Więc odczytajmy chociaż sobie takie dwa teksty na potwierdzenie tych myśli. Księga Ioba, 14 rozdział 1-2, czytamy tak. 14 rozdział 1-2. Człowiek narodzony z niewiasty dni krótkich jest i pełen kłopotu. Wyrasta jako kwiat i bywa podcięty, a ucieka jako cień i nie ostoi się. Może jeszcze jeden. Księga Psalmów, Psalm 103. I tu mamy wiersz 103:15. Czytamy tak. Dni człowiecze są jak trawa, a jako kwiat polny tak kwitnie. 1 Piotra 1:24. Jeszcze inne teksty również mogłyby nam tutaj posłużyć jako dowód w tej sprawie. Drodzy bracia i siostry, brat Russell w pewnym miejscu o naszym Panu wypowiedział się w taki oto sposób. Ja dosłownie odczytam ten fragment. Najgorsze samolubstwo, pycha i zarozumiałość wydały na haniebną śmierć najpiękniejszy kwiat cnoty, jaki kiedykolwiek zakwitł na ziemi. A więc oczywiście miał na myśli i mamy na myśli tutaj kwiat, tym kwiatem Bożym był Chrystus, nasz Pan, Jezus Chrystus. Śpiewamy w pieśni, jak najwonniejszy kwiat z niebiańskich niw i pól wstępuje na ten świat, kto? Pan Panów, Królów, Król. O, drodzy bracia i siostry, jak bardzo to pięknie pasuje do takiego kwiatu, jakim na przykład jest róża, która jest nazwana Królową Kwiatów. Adam Asnyk pisał, posyłam kwiaty, niech powiedzą one to, czego usta stęsknione nie mogą wypowiedzieć. Mowa kwiatów zatem, możemy powiedzieć, jest zadziwiająca i naprawdę taką jest. Przemawiają swymi kształtami, kolorami, wabią nas swym zapachem. Aby wyrazić swoje uczucia jedni do drugich, co robimy? Często dajemy, wręczamy kwiaty. Sukces zawodowy często jest wieńczony jakimś kwiatem, a może i nawet bukietem kwiatów. Nieporozumienia, jak są łagodzone? Często kwiatami. Kwiatami żegnamy i kwiatami witamy najbliższych. Język kwiatów jest naprawdę niezwykły, jedyny w swoim rodzaju, a mamy tysiące ich odmian, tysiące. A ich różnorodność jest zdumiewająca. Możemy powiedzieć, że jest to rzeźba natury niepowtarzająca. Jest to coś pięknego. Gdybyśmy po kolei wzięli różne rodzaje kwiatów, to wyjdziemy z podziwu. Są tak piękne, tak wspaniałe. Tak również i w antytypie. Mamy kwiaty czci, duchowości, uczuć religijnych, nadziei, wiary, ufności w Boga. A taki kwiat wdzięczności, piękny kwiat. A dobroci braterskiej, to też piękny kwiat. A jako duchowi ogrodnicy, pielęgnujący swój ogród łask charakteru, no człowiek zobowiązany jest do tego siłą rzeczy, żeby doglądać tego ogródka, a więc przyjrzeć się każdemu jednemu kwiatowi, który tam wzrasta. Aby duchowy zapach, czyli rozkosz z łask i owoców ducha, rozkosz z prawdy, przejawiał się i był rozwinięty do granic możliwości. A przejawiał się przede wszystkim do kogo? Do Pana Boga, bo to ma być ta miła wonność. Bóg chce, pragnie, by ta miła wonność z każdego jednego kwiatka, tak jak nas raduje i cieszy człowieka, tak również i on ma radość, kiedy widzi, że każdy człowiek odbija w sobie jak najlepiej to podobieństwo Chrystusowe. A więc każdy stara się, by to ta miła woń z jego życia, z jego charakteru przejawiała się do Boga Chrystusa i do bliźniego. Drodzy bracia i siostry, czym uwodzi róża? No możemy powiedzieć kwiat ad kwiat, ale jednak jest coś w tym kwiecie, że nie bez przyczyny nazwano ją, czy wyniesiono do takich wielkich zaszczytów, że królową kwiatów. Jej płatkami obsypywano komnaty Kleopatry, jakby nie było. Towarzyszyła ucztom rzymskim. W Grecji wieńczono nią posągi Afrodyty. W Persji uznana była za królową kwiatów, a z jej owoców robiono wino. Karol Wielki w swym edykcie z 794 roku, kiedy przykazywał uprawę roślin i drzew owocowych, róże wymienia na pierwszym miejscu. Wergiliusz, Owidiusz wymieniają je w swoich utworach. Piszą o nich, o niej. Szekspir pisał, Gałczyński pisał, wykorzystywał tą różę w swoich utworach. Kwitnie wszędzie, nawet na pustyni życia. Nawet by się wydawało, że tam, gdzie nie ma warunków do tego, żeby mogła rosnąć, zakwitnąć i jeszcze dać zapach, ona tam znajdzie swoje miejsce. Nie jest aż tak wymagającym kwiatem, żeby nie mogła wzrosnąć i zaowocować pięknym zapachem. Nawet wśród cierni i w zaciszu winorośli. Wszędzie sobie gdzieś znajdzie miejsce. W Talmudzie czytamy, że ze względu na Izraela, róże i Torę lud będzie, czy ludzkość będzie uratowana. Za Knesetem w Izraelu, kto był to na pewno wie, ja tylko z internetu mam tą informację, stoi ogród różany, a w nim, drodzy bracia i siostry, tylko, a może aż, 10 tysięcy odmian tego kwiatu. 10 tysięcy odmian róż. Godłem Lutra, mówiliśmy o Lutrze, godłem Lutra za jego czasów i godłem reformacji za jego czasów była tak zwana róża Lutra, prawda? Która dzisiaj jako medal przyznawana jest wybitnym osobom przez Kościół luterański. Obecna od wieków w kulturze, literaturze, malarstwie, w sytuacjach dla ludzi ważnych i wyjątkowych, nawet w religii. Może być zarówno symbolem śmierci, jak i życia, zmartwychwstania, przemijalności i nieprzemijalności. Jest symbolem miłości, tak fizycznej, jak i duchowej. Reprezentuje przebaczenie, tajemnicę, męczeństwo i zwycięstwo. Tysiące jej odmian, zapach, okres wzrostu, łodyga, kolce, liście, kwiat czynią ten kwiat naprawdę królową wśród kwiatów. Ja chciałbym, drodzy bracia i siostry, tylko taką może ciekawostkę braterstwu podać. Akurat nie wiem, nie mam tutaj tej karteczki, ale... Nie, to nie, to akurat plan. Drodzy bracia i siostry, mam tutaj 2 mililitry. Tam tego nie widać, tak? Bo to jest niemożliwe, żeby było widoczne. Ale wiemy, że róża jest wykorzystywana również w dziale perfumeryjnym. Wytwarzane są perfumy z tego kwiatu. By uzyskać 1 kilogram głównego środka, czyli tego olejku różanego, potrzebnym jest 3,5 tony, tylko 3,5 tony płatków tego kwiata. Koszt tych 2 milimetrów, które tutaj mam, to jest 300 zł. Trzymam tutaj 300 złotych, a za litr zapłacilibyśmy około 150 tysięcy złotych. Za litr tego olejku. Więc jeżeli szykujemy się w najbliższym czasie jakiś prezent uczynić dla najbliższej osoby, to szykujmy się na wydatek. Po prostu naprawdę jest to bardzo cenny kwiat. W każdym kierunku możemy wykorzystać go na różny sposób. Ale powracamy do Ioba, bo chcemy coś więcej wyciągnąć z tej lekcji, nie tylko mówić tutaj o tym, że ten kwiat jest aż tak piękny. Czytaliśmy w Ioba 14:2, wyrasta jako kwiat, a więc człowiek, bywa podcięty, a ucieka jako cień i nie ostoi się. No naprawdę, to jest to na pewno prawda. Wiosną co się robi? No wszystko budzi się do życia. To początek, dzieciństwo, tak? Beztroskie życie. To wzrost, czy początki wzrostu róży. Lato to lata młodości, rozkwitu, kiedy róża wypuszcza pąki. Dopiero wypuszcza pąki. Jesień to czas próby, doświadczeń, a więc róża w pełni rozkwitu, otwarta. Płynie z niej ta przesudna woń, którą się rozkoszujemy. Zima to czas starości i śmierci. Róża zostaje ścięta. Jedna prędzej, druga później kończy swoje życie. Ale jest w tym, drodzy bracia i siostry, coś naprawdę cudownego. Bo Bóg w swojej łasce, w swym planie zbawienia ludzkości coś przewidział, coś cudownego przewidział. I dzięki swojej mocy natury, z której korzysta, sprawia, że każdy kwiat zakwita. Sprawia, że każde stworzenie jest ubrane, czyli ta róża odpowiednio przyozdobiona do tego, żeby miała wszystko, co potrzebne do jej życia. I po zimowym śnie, czyli snu śmierci, przez deszcz prawdy i słońce sprawiedliwości, ta róża ponownie zakwita. Każdy człowiek będzie miał sposobność dzięki ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa w tysiącleciu skorzystać z tego wzrostu i rozwinąć się na podobieństwo Pana po zimowym śnie, po snu śmierci. Róża po zimowym śnie rozkwita na nowo i tak każdy człowiek będzie uosabiał, czy dojdzie do tego podobieństwa Chrystusowego, na które wcześniej został stworzony, a które przez lata grzechu, przez tysiąclecia utracił je. Wtedy, jak mówi Izajasz 35:1, pustynia co zrobi? Zakwitnie jako róża, czyli przyniesie owoc, bo w tej chwili nie przynosi owocu. Strumienie wody prawdy ożywią serca ludzkie i zmienią oblicze ziemi. Ludzkie serca zostaną zmienione, tak? Zmienią się w bujną roślinność, ziemia stanie się rajem, ogrodem róż, każda inna, ale każda doskonała. Powracając do tego ogrodu w Izraelu, o którym wspomnieliśmy na początku, tam, drodzy bracia i siostry, mówi się o tym ogrodzie, że tam się spotkał cały świat. Ja sobie też tak długo myślałem, mówię, co to znaczy, że tam się spotkał cały świat w tym ogrodzie? Rzeczywiście, jest tam tyle odmian róż. Z każdego prawie zakątku świata ściągnięto tam róże i tam ją zasadzono. A wiedzą, braterstwo, jak one są tam traktowane? Każda jest królową dla siebie, dla swego rodzaju, tak? I każda ma swoje imię. A więc w tym ogrodzie róż spotkał się cały świat. Więc tak będzie i również w tysiącleciu. Mówi się, że miłość jest jak róża. Zdobi świat, mała czy duża, pozostawia ślad. Każdy z ludzi pozostawia jakiś ślad po sobie. Jeden taki, drugi inny, ale pozostawia jakiś ślad. No ale chcemy powiedzieć o naszym Panu, więc nie będziemy mówić o naszych śladach, tylko o naszym Panu, jaki On ślad pozostawił. Róża, kwiat tak pospolity, a jednak niedoceniony. Prawda? Często przechodzimy koło niego i niektórzy się może nawet też dziwią, że co ty widzisz w tym kwiecie? Są inne, może nawet i piękniejsze kwiaty. No, czemu nie? Ale drodzy bracia i siostry, zobaczmy, Pan też nie był doceniony. Nie, chociaż się mówi o nim, chociaż jest znany, może nawet przez niektórych podziwiany, ale jednak niedoceniany. Nie widzi się w nim, czy nie może ludzkość im dostrzec tego piękna. I chociaż Psalm 45:3 odnosząc się do ludzkiego ciała i charakteru naszego Pana mówi, co? Piękniejszyż nad synów ludzkich. To jeżeli patrzymy na całą historię ludzkości, szczególnie na wiek Ewangelii, aż do dnia dzisiejszego, to jak mała garstka, tak naprawdę mała garstka, uchwyciła tylko, dostrzegła, patrząc oczyma wiary, oczyma ducha, dostrzegła piękność tego kwiatu, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Inni patrzą, ale nie widzą nic z powodu grzechu, w którym żyją. Nie widzą tej piękności. W Izajasza 53:2-3 czytamy takie słowa. On wyrósł przed nami jakby drzewina i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani blasku, aby na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nań podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jako ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. I tak dla jednych jego piękno charakteru, doskonałość jest motywacją do życia w świętobliwości, bo dostrzegli w nim odbicie boskiej miłości, której dał wyraz w swojej ofiarniczej śmierci za Adama i cały rodzaj ludzki. Jest motywacją do życia ku dobremu, do sprawiedliwości. Dla innych oczekiwany jako Mesjasz, a jednak dla nich stał się kamieniem obrażenia. A jeszcze inni, jak patrzą na ofiarę Pana, Kościoła i wiernych, patrzą jak na coś bez znaczenia. To tak jakby, korzystając z tej ilustracji róży, moglibyśmy powiedzieć, ktoś by podszedł i powiedział, co ty się tak zachwycasz tym kwiatem? Tam nie ma nic szczególnego. No kwiat jak kwiat. Co tu podziwiać? Różne kolory. Jeszcze się, mało tego wezmę do ręki, to się szepokuje. Kiedy popatrzymy na typ w cieniach przybytku, pamiętamy, że ostatnią zasłoną na namiocie zgromadzenia były skóry borsucze. Prawda? A więc tak patrzy się, tak świat postrzega ofiarę naszego Pana, Kościoła i wiernych. Jedno jest pewne, drodzy bracia i siostry, że ślad, jaki Pan pozostawił, a mamy tu na myśli ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, jest nie tylko uzewnętrznieniem boskiego charakteru, ale zapisało się to w dziele boskiego zbawienia ludzkości tak ważnym wydarzeniem, że po wieki wieczne ludzkość będzie rozważać, rozpamiętywać o miłości i cierpieniu naszego Pana. I nigdy, ale to nigdy o tym nie zapomni. Jedna z cech róży. Zobaczmy, drodzy braterstwo, na zimę ten kwiat traci po prostu kwiat. Ale nie traci czego? Kolców. Te kolce zostają i przetrwają. Tak? Najgorsze mrozy, chłód potrafią przetrwać, by na wiosnę ponownie rozkwitnąć. A więc tak lekcja, czy doświadczenia ze złem, lekcja ze złem pozostanie na wieki w pamięci ludzkiej. Ludzkość wyciągnie z tego lekcję. A zatem kwiat róży łączy w sobie przyjemność, piękno, ale także ból i cierpienie, bo każda róża ma kolce, a róża miłości ma ich najwięcej. Czyli możemy powiedzieć, im piękniejsza róża, i to jest prawda, niech bracia zauważą, jakby kupowali kiedyś ten kwiat, im większa ta róża, tym więcej ma kolcy. Czyli piękno i ból, można to połączyć razem? Tak, można to połączyć razem, bo patrząc na naszego Pana widzimy piękność Jego charakteru, doskonałość, niewinność, dobrowolność w złożeniu ofiary przez naszego Pana, ale widzimy jeszcze i te kolce cierpienia, które poświadczyły to Jego dobre serce, w którym oddał swoje niewinne życie za Adama i całą rodzinę ludzką. Drodzy braterstwo, na pewno nieraz biorąc do ręki róże, co zrobiliśmy? Nie uciekliśmy ręką odruchowo, bo dotknęliśmy, tak złapaliśmy za łodygę, poczuliśmy ukłucie. Nieraz. Ale w życiu jest tak, że częściej człowiek zwraca uwagę na sam kwiat. Co ja będę podziwiał łodygę i jeszcze kolce? One mi są tu przeszkodą. Najlepiej do kwiaciarni, jak się kupuje kwiaty, niech Pani mi te kolce obetnie. To już nie jest róża. To jest tak, jakbyśmy coś urwali tej róży, oszpecili ją. A więc one też mają coś, jakąś rolę do spełnienia. Róża nie mówi, ale moglibyśmy tak powiedzieć w cudzysłowie, tak, że ona mówi, zostaw mi to wszystko, co mam. Ja będę wtedy dopiero różą, jak będę miała wszystko, liście, łodygę, te kolce i kwiat. To ja wtedy jestem tą prawdziwą różą. Nie inaczej. A więc człowiek częściej zwraca uwagę na kwiat, woli zapach, tak, niż po prostu cierpieć, no, niż przechodzić jakieś doświadczenia. Ale mimo wszystko, drodzy braterstwo, nim będziemy się zachwycać zapachem, no prędzej czy później tak trzeba wziąć do ręki tą łodygę. No chyba, że się będziemy jakoś nachylać i próbować wąchać ten kwiat z daleka. Muszę wziąć do ręki tą łodygę z kolcami i poczuć to okucie. A więc, drodzy bracia i siostry, to jest ilustracja, możemy wykorzystać taką ilustrację do tego, że ludzkie życie nie jest uścielone kwiatami dobrobytu. Nie ma lekko w życiu chrześcijańskim. Brat przed chwileczką nam mówił w wykładzie o odwadze. Nie ma lekko i nie będzie jeszcze lekko. Dla róży kolce stanowią ochronę. Stanowią ochronę. Dla człowieka to nic innego jak próby i doświadczenia, które mu towarzyszą całe życie. Calusieńkie życie. Tak jak śpiewamy w pieśni, ma ścieżka prowadzi przez trud, ciernista i przykra jest tak. Ma ścieżka, bo idę śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa. W przypadku naszego Pana ta cenna roślina charakteru doskonała w dzieciństwie, zachowała swą doskonałość we wszystkich próbach. A więc jak ten kwiat wzrastał, tak Pan w swym wzroście, aż do doskonałości, w zupełności, do krystalizacji. Jego ścieżka była pełna trudu cierni. A jaka ma być tych, którzy kroczą jego śladami? Ma być inna? Bez tych cierni, bez tego ukucia? Jeżeli tak, to świadczyłoby tylko o tym, że ten, kto idzie za Chrystusem, nie idzie jego śladami. Idzie własną ścieżką, robi własne ślady. Depcze sobie własną drogę. Tak, czasami mamy, że idziemy na osiedlu, mamy trawnik, nie deptać trawników. Tak? Ale człowiek sobie tak pójdzie tą drogą, bo sobie chce skusić do sklepu czy do domu. Własną ścieżkę sobie robi, tak? Nie zważa na przepisy czy na... nie powinno się tak robić, tak? A więc tak samo tutaj, gdybyśmy... Możemy powiedzieć, że ta osoba, która nie chce cierpieć, nie chce przejść prób i doświadczeń, to po prostu nie idzie śladami naszego Pana. Możemy to potwierdzić tekstem. 2 Tymoteusz 2,12. Czytam, apostoł Paweł mówi tak. Jeśli z Nim cierpimy, jeśli z Nim cierpimy, z Nim też królować będziemy. Jeżeli była potrzeba, zobaczmy, aby Pan doskonały cierpiał, a apostoł Paweł mówi, że z tego, co cierpiał, nauczył się posłuszeństwa, czyli objawił nasz Pan w doskonałym człowieczeństwie posłuszeństwo, tak jak wcześniej okazywał je, będąc Logosem, to ileż więcej niedoskonały człowiek musi iść tą drogą cierpienia, doświadczeń, prób, aby wykształtować sobie to podobieństwo Chrystusowe, czy albo inaczej, zupełnie wejść pod posłuszeństwo Boże. Też musi przejść te doświadczenia. Do tego tekstu Tomasz Kempis daje taką ciekawą myśl. Zobaczmy. Jeśli nie chcesz zaznać żadnej przeciwności, jakże będziesz przyjacielem Chrystusa? Co tu więcej dodać? Jak możesz nazywać się naśladowcą Chrystusa? Jak możesz z Nim cierpieć, współczuć Chrystusowi w Jego cierpieniach, braciom i siostrom w ich doświadczeniach i próbach, jak Ty sam nie przechodzisz tych prób i doświadczeń? Jak będziesz z nimi sympatyzował? Róża bez kolców nie jest różą. Tak bez doświadczeń nie ma rozwiniętego, skrystalizowanego charakteru. I tak krok po kroku, jak wzrasta kwiat, przeżywane próby rozwijają w dziecku coraz większą siłę. Ten kwiat staje się coraz mocniejszy, silniejszy. Pnie się do nieba, do góry. A więc wzrasta w pięknie, w łasce, aż w końcu charakter jest rozwinięty, udoskonalony przez cierpienia. A w związku z tym, drodzy braterstwo, że pachną tylko prawdziwe kwiaty, bo temu nie zaprzeczymy na pewno, nie sztuczne, pachną tylko prawdziwe róże, słusznie jest oczekiwać, że najprzyjemniejszą wonią, jaką możemy rozkoszować się w domu własnym, we własnym domostwie, w zborach, będzie co? Skąd ta woń ma płynąć? Z miłych słów, sprawiedliwych słów, pełnych miłości. A więc możemy oczekiwać słusznie, że właśnie z tych uczynków miłości i słów miłości będzie płynęła prawdziwa miłość. I wtedy domownicy będą się cieszyć, będą zadowoleni, również i bracia, siostry, zbór będzie zadowolony, jeżeli ten zapach będzie się roznosił z brata do siostry, siostry na brata, z żony na męża, z rodziców na dzieci i odwrotnie. Za kilka chwil, drodzy bracia i siostry, będziemy się żegnać. Co zabierzemy stąd? Co stąd zabierzemy do domu? Ja myślę, że zapach dobrych uczynków i miłości, a może i słów jakiegoś napomnienia, to wezmę do domu. Bo zapach czy najwojniejsze perfumy nie płyną z dywanów, z krzeseł. Nie możemy oczekiwać i trudno oczekiwać, żebyśmy z czegoś, z rzeczy martwych liczyli na to, że uzyskamy tutaj jakąś miłą woń. One płyną tylko ze słów i czynów miłości. To jest kwiat, który dobrze byłoby wziąć ze sobą do domu. A im prawdziwszy, im bardziej szczery, tym powinien dłużej pachnieć, bo to są prawdziwe perfumy. Nie musimy wydawać, drodzy bracia i siostry, na taką odrobinę 300 zł. Można w podobieństwie wydać 5 zł. Ale to już będzie atrapa. A kto chciałby, drodzy bracia i siostry, być dzisiaj atrapą, czy takim udawanym chrześcijaninem, podrobionym chrześcijaninem? No myślę, że chyba nikt. Zauważyliśmy, drodzy bracia i siostry, że coraz trudniej dzisiaj, na przykład jak idziemy do sklepu, odróżnić kwiat prawdziwy właśnie od nieprawdziwego. Jeszcze kilka lat temu było to dość proste. Wchodziło się do kwiaciarni, tu stały takie, tu takie i można było odróżnić. Ale dzisiaj to już jest coraz trudniej odróżnić. Są tak prawie idealnie dopasowane te sztuczne do prawdziwych. Ale drodzy bracia i siostry, prawie doskonałe, ale to prawie doskonałe robi różnicę, bo one nie mają w sobie życia. To są właśnie te takie dywany, krzesła, meble czy tam obrazy. Z tego ta woń nie będzie płynęła. I trudno oczekiwać, żeby stamtąd się jej domagać. My się tutaj dobrze czujemy, jest nam tu miło, jesteśmy tu dobrze traktowani, czujemy się dobrze, ale tej rzeczy ze sobą nie weźmiemy. To są rzeczy martwe. Ale zabierzemy z tobą to, co najlepsze w bracie i siostrze, który siedzi koło nas. A może go jeszcze nie znamy, może go jeszcze nie poznaliśmy. To mamy ze sobą wziąć. To nas będzie utrzymywać dalej w naszym poświęconym życiu. I to również mamy sami dawać od siebie. A więc coraz trudniej, drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest odróżnić właśnie prawdziwy kwiat od sztucznego, więc myślę, że tak jakby nikt nie chciałby być dzisiaj atrapą chrześcijanina, nikt, no chyba nikt, na pewno nie, to tym bardziej zadawać jeszcze takie pytanie, czy taka osoba może podobać się Bogu, wydaje się bezcelowa. No bo ja mówię, że jestem chrześcijaninem, ale tak naprawdę ja żyję całkiem inaczej. Ja nie żyję po Bożemu. Mnie te sprawy się podobają, ale nie wdrażam, prawda nie przelewa się na moje życie. Nie wykorzystuję tej prawdy w swoim życiu. Ona nie zmienia mojego życia. Więc mogę się Bogu podobać? No na pewno nie, ale jak ten kwiat wzrasta, rośnie, coraz, robi się coraz wyższy, pomału się otwiera w swym pąku, robi to wtedy wrażenie, prawda? Podoba się nam taki kwiat, bo jak jeszcze jest nieotwarty, nierozwinięty, no nie wiemy, co jeszcze z niego będzie, ale się już rozwinął, jeszcze pachnie, o jak cudowny, proszę mi zapakować, już kupuję, już go biorę. Drodzy bracia i siostry, tą prawdziwość najlepiej możemy zobaczyć na naszym Panu. Największe cierpienia, największe przykrości, a Pan zostaje Bogu wierny i składa z siebie ofiarę. Cierpi, niewinny za winnego. Każdy płatek tej róży to każdy element jego charakteru, doskonały sam w sobie. Tu moglibyśmy wykorzystać białą różę do tego, żeby powiedzieć o tym, że Pan jest doskonały. Był, będąc tutaj na ziemi, w ciele, przejawił ten charakter w każdym elemencie doskonały. Ale ta doskonałość poświadczona była cierpieniem, krwią. Czerwona róża. Najlepiej by to odzwierciedlała, prawda? Czerwona. Cierpienia naszego Pana. Krew. Nasz Pan był zawsze miłą wonnością dla swego Ojca i będzie dla świata. Klasy wybrane również i lud Boży wierny, zwycięski również tak będzie postrzegany w przyszłości. Drodzy bracia i siostry, wierne dzieci Boże dzisiaj poddane są różnym próbom wierności prawdzie. Pną się coraz wyżej w tych doświadczeniach i próbach. Rosną w duchu. Ściernia, zobaczmy, tych ścierni w tej róży jest wiele. A więc ściernia na cierń, tak? Z kolca na kolec, jakby po drabinie. Zobaczmy, jakby szedł jakiś robaczek, to szedłby po tej drabinie, żeby się dostać do tego pąku, tak? A więc jakby po drabinie, do góry. Czemu? Aby wykształtować podobieństwo Chrystusowe w sobie, tak? Aby stać się ozdobą świętobliwości, jak mówi Słowo Boże. Kwiatem dojrzałym chrześcijaninem, uświęconym w charakterze, a do tego potrzebne są niestety, ale próby i doświadczenia. Ciernie. Trzeba się nieraz sparzyć, dotknąć, ukłuć. Róża koli w ręce, a słowa kolą serce. Ranią słowa, drodzy Państwo i siostry? Jeżeli ktoś tego doświadczył, to wie na pewno, że to boli. Jesteś buntownikiem, tak? Jesteś przesiewaczem, utraciłeś prawdę. To na przykład słowa, które mnie najbardziej uderzyły, drodzy Państwo i siostry. Jest to dla mnie przykre, jeżeli się coś takiego słyszy. Ranią słowa. A rani podejrzliwość, taki inny kolec. Odczuwamy oziębłość ze strony innych? Jesteśmy traktowani czy trzymani jakby na dystans przez kogoś? Powściągliwość, tak? Pewien rodzaj powściągliwości. Ja go miłuję, ale... Rani obuda, a więc taka pobożność, ale na zewnątrz, która przybiera postać anioła światłości, posłańca, tak? I wprowadza nowe światło. Rani? Rani. Wykorzystując prawdę, wprowadzając sprytnie błąd, to nie rani? Rani. Nas osobiście. Wyrządza się Bogu. Dlaczego? Bo się Bogu wyrządza krzywdę. Szkodzi na tym prawda. Szkodzi się prawdzie. Obuda. Kiedy ktoś zapewnia nas o swojej miłości, a później się od nas odwraca. Właśnie wtedy, kiedy przychodzą doświadczenia i człowiek potrzebuje bratniej dłoni, to się człowiek od niego odwraca. Jak wiatr. Zmienia kierunek, kiedy chce. Wieje tu, a za chwilę gdzie indziej. Rani zdrada. Boga, Chrystusa, prawdy, braci, sług Kościoła. Rani? Rani. Ale to, drodzy bracia i siostry, oczywiście działa w dwie strony. A jak trudno jest dojrzeć w drugim coś lepszego od siebie? Łatwo to przychodzi do zebatelstwa, czy niełatwo? Apostoł Paweł mówi, bądźcie moimi naśladowcami. No dobrze, ja chętnie, apostole Pawle, cię będę naśladował, ale tak szczerze mówiąc, ja nie wiem, jaki ty jesteś człowiekiem. Ja cię nie znam. Nie umiem dopatrzeć się w tobie jakichś pozytywnych cech, żeby mógł je naśladować. No to jak ja mogę być twoim naśladowcą? No tak. Dobrze byłoby do Sebastiana i siostry, żeby widzieć to dobro w drugim bliźnim. Bo ja nie jestem sam na świecie, są jeszcze inne osoby. Wyobraźmy sobie, że ktoś by tutaj wszedł. No tam ktoś, nie wiem, z gazety jakiejś czy coś, robi jakiś wywiad. Usiadłby sobie przy nas, tak sobie siedzi, na przerwie podchodzi do każdego i mówi tak, proszę pana czy proszę panią, siedzi pani tutaj przez 3 godziny koło drugiej osoby. Może pani coś dobrego powiedzieć o tej osobie? Kiedyś sobie tak zadałem takie pytanie, myślałem o pewnych osobach w zborze, gdzie rozwijaliśmy się, prawda? Nabieraliśmy tej wiedzy, praktykowaliśmy miłość, rozwijaliśmy się w posłuszeństwie wobec Boga. Co mogę powiedzieć, braci, już znam 30 lat. 30 lat wspólnie rozwijaliśmy się, badaliśmy, tak? Chodziliśmy razem na zebrania. Co mogę dobrego o nich powiedzieć? Czy widzę w ogóle w nich coś dobrego? A może lepszego? A ja tego nie mam. Może są lepsi ode mnie? Umie to dostrzec, umie to docenić. Często, drodzy bracia i siostry, trzeba się schylić, dotknąć płatku, zbliżyć się do niego i dopiero wtedy poczujemy jego woń. Jest tyle odmian róż, tyle różnorodności w usposobieniach ludzkich i zamiast do siebie się zbliżyć i współczuć jeden drugiemu, i to jeszcze dzisiaj w tak trudnych warunkach doświadczeń, gdzie Bóg doświadcza wiary swoich dzieci, to człowiek buduje jakieś mury, wystawia między sobą, grodzi się, odgradza od drugiego i nawet nie chce się przywitać z drugim, nie chce przekazać pozdrowień, ani ich nawet przyjąć, bo on jest inny, tak? Bo już nie korzysta z tej społeczności, z której ja korzystam. Stał się jakimś dziwakiem, innym człowiekiem i ja go już nie znam. Nieważne, że znaliśmy się 20-30 lat, teraz już nie jest moim bratem. Tak więc róże są jak ludzie. Pozwalają się kochać, ale często ranią się do bólu, do krwi. Ale ktoś powiedział, że mędrcem jest ten, kto na drodze pełnych kolców potrafi wyhodować róże. Jest to piękne, drodzy bracia i siostry, i zgodne z tym, co mówi apostoł Paweł, 2 Tymoteusza 3:7, tam czytamy, że apostoł Paweł mówi, że są takie osoby, które się ciągle uczą i nigdy do znajomości prawdy przyjść nie mogą. A więc nie można być wiecznym studentem, tak? Umiejętność wyciągania lekcji z doświadczeń jest pożądana i wskazuje na dojrzałość człowieka, na dojrzałość tego kwiatu, który staje się coraz piękniejszy, otwiera się i tym zapachem wabi innych, tak? Staje się przykładem dla innych. A więc umiejętność wyciągania lekcji z doświadczeń, no, jest to pożądana rzecz jak najbardziej. Drodzy bracia i siostry, tyle z historii wiemy, mamy zapisane w literaturze prawdy, czego doświadczył lud Boży. Choćby w latach 16-17, kiedy przyszły rozłamy i podziały, wyciągamy z tego jakąś lekcję, wykorzystujemy to dzisiaj w naszym poświęconym życiu. To jest zapisane, nie tylko zapisane jako coś, co było, co się wydarzyło, ale jest to też i są to słowa przestrogi i pociechy zarazem dla ludu Bożego, bo Pan był ze swoim ludem i w tych czasach trudnych był z nim i błogosławił mu. Abraham Lincoln powiedział tak. Możemy narzekać, że różane krzewy mają ciernie lub cieszyć się, że cierniste krzewy zakwitają różami. No nie da się tego rozdzielić, drodzy bracia i siostry. Wybieramy jedno i drugie. Jest to piękne. Czy dziękujemy Bogu za ciernie tak często jak za radości? Za ciernie chyba mniej. A przecież myśl apostoła Pawła stanowią one właśnie tą część tego wszystkiego. Rzymian 8:28, tak? Wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu. Wszystkie, nie tylko te radości, ale często i te dni samotności, które siedzimy w domu, płaczemy, smucimy się, przeżywamy jakieś rozłąki, bo dzieje się krzywda mnie, bratu, siostrze, prawdzie. Bogu się wyrządza krzywda. Cierpimy. To są te rzeczy. Ten cierń to również nasze i innych wady, które nieustannie utrudniają życie. I tak apostołowi Pawłowi ten cierń nie zaszkodził w życiu, ale przeciwnie, pomógł mu w napełnieniu się duchem. Tak dzisiaj Pan swemu ludowi nie ujmuje tego ciernia doświadczeń. Nie ujmuje, nie odbiera go, ale pozwala na te doświadczenia. Ale co ważne, uzdalnia, udziela tej siły, mocy do pokonania tych doświadczeń. Ta wspinaczka po kolcach uwieńczona zostaje rozkwitem kwiatu i późniejszym jej zapachem, który co robi? Ogrzewa duszę. Drodzy bracia i siostry, czasami naprawdę są różne problemy w życiu, których doświadczamy i w takim kąciku, gdzie możemy siąść przy kwiatach, naprawdę możemy odpocząć. Naprawdę. Czy jest coś lepszego od tego, co możemy zdobyć w naszym poświęconym życiu? A co mam na myśli? Charakter. Jest coś cenniejszego? Coś lepszego niż rozwinięcie podobieństwa Chrystusego w sobie, kiedy ten kwiat już jest rozwinięty i pachnie, podoba się Bogu, podoba się innym? Nie przeziębi najgorszy mróz, jeśli kto ma zapach róż. Ja, drodzy bracia i siostry, tego nie doświadczyłem, ale z opowieści braci niektórzy opowiadają, jak to było za życia brata Joli. Jak brat Joli przyjechał, to niektórzy opowiadają, że przebywanie w pobliżu brata Joli, czy z nim rozmowa, no to człowiek się czuł spokojny, było cudownie. Tak? To usposobienie czuło się takie spokojne, pełne radości. A więc na pewno, drodzy bracia i siostry, im więcej tej woni, tej prawdziwości, nie sztuczności, ale prawdziwości charakteru, która jest w nas, w tym rozwiniętym już kwiecie, ona podoba się nie tylko innym, ale powoduje to, że chętnie chcemy przebywać w takiej społeczności, tak? Raduje się nasze serce, kiedy widzimy bratnią duszę, mówimy bratnia dusza, tak? Sympatyzujemy, podobnie odczuwamy, myślimy, przeżywamy. Róża jest kwiatem, który otwiera się niezwykle powoli, aby w końcu ujawnić swój piękny zapach. Jeśli byśmy chcieli na przykład na siłę wcześniej otworzyć ten pąk, czyli otworzyć te symboliczne takie drzwi, na siłę otworzyć ten pąk, żeby już poczuć zapach, to wyrządzimy tylko krzywdę temu kwiatu. Nie tylko temu, ale innym również. Będąc duchowymi ogrodnikami, dobrze o tym wiemy, ponieważ aby przynieść owoce ducha, potrzeba wielu lat i Bożej łaski. Nie da się to tak szybko rozwinąć tego charakteru. Potrzeba wielu, wielu lat. Dlaczego? Ponieważ grzech i samolubstwo wypaliło w człowieku to podobieństwo Boże. I dlatego jest tak trudno z powrotem odzyskać to podobieństwo Chrystusowe. Drodzy bracia i siostry, sezon ogrodniczy No, ci, co się zajmują fizycznie ogrodnictwem, to mówią, że tam zaczyna się zaraz coś na wiosnę i trwa tam ileś miesięcy. Ale dla duchowego chrześcijanina sezon ogrodniczy nie trwa kilka miesięcy w ciągu roku. Trwa całe życie. Ten ogrodnik musi doglądać swej sfery umysłu i serca, nieustannie badać, tak? Gdzie upadł, co ma rozwinąć, nad czym ma jeszcze pracować. A więc sezon trwa całe życie. Plan Boży, jak widzimy, również wykonuje się powoli. Postępuje do przodu przez powolny i stały rozwój. Kiedy czytamy Psalm 97,5, tam czytamy, że góry rozpływają się jako wosk, nie jako lód. A więc wszystko wymaga czasu. Chcemy tego Królestwa. Było wspomniane dzisiaj, że cieszylibyśmy się, gdyby przyszło już jutro. Tak, ale to wymaga czasu. Są pewne wydarzenia, które muszą mieć swoje wypełnienie. Bóg wie, kiedy najlepiej, co w jakim czasie ma nastąpić. Drodzy bracia i siostry, a ile ma być tych kolców? Apostoł Paweł usłyszał takie słowa od naszego Pana. Dosyć masz na łasce mojej. Dosyć masz na łasce mojej. Zauważyliśmy, że na przykład kaktus ma tyle kolcy, ale zawsze się znajdzie miejsce, choćby na jeden kwiatek. Tyle kolcy dookoła, że nie idzie go złapać do ręki, tak? Wziąć do rąk. A ma miejsce, żeby zakwitł tam chociaż jeden kwiat. A więc na pewno, drodzy bracia i siostry, pośród doświadczeń i prób, choćbyśmy nie wiadomo, ile tych doświadczeń przechodzili w życiu, na pewno jest miejsce na to, żeby wyrósł chociaż jeden kwiat. I nie tylko jeden, na pewno więcej. Nasz Pan przyozdobił swój charakter najpiękniej, jak mógł. Czyńmy więc tak samo. Nie pozostaje nic innego, jak tylko patrzeć na Chrystusa i kroczyć Jego śladami. Rozwijajmy łaski i owoce ducha, bądźmy pięknymi od wewnątrz. Niechaj kwiaty pokoju, sprawiedliwości, miłości przyozdabiają nasz charakter. Otrzymujemy i często sami wręczamy innym kwiaty. Wspominaliśmy na początku, różne okazje są ku temu, żeby te kwiaty komuś wręczyć i sami je otrzymujemy od innych. Ale od Boga otrzymaliśmy najpiękniejszy kwiat, jaki kiedykolwiek zakwitł na ziemi. Chrystusa, różę, pełną wdzięku i pożądania. Trzymajmy ten kwiat cnoty w swoich domach, w sercach. I niech miła woń, drodzy bracia i siostry, tego kwiatu napełnia nas powietrzność. Drodzy braterstwo, ten kwiat zakwitł na ziemi i złożył swoje życie. Chrystus umarł za Adama, cierpiał za Adama, złożył swoje życie za niego i za cały rodzaj ludzki. Niech Bóg pobłogosławi nasze przygotowania do pamiątki. Niebawem będziemy ją obchodzić. Pamiętajmy o naszym Panu. Bądźmy Bogu wdzięczni za Chrystusa, że posłał Go tutaj na ziemię, że umarł za nas, że jest nadzieja życia, zbawienia, że istnieje łaska zbawienna dla całego świata, nie tylko dla dzisiaj poświęconego ludu Bożego, ale dla całej ludzkości w przyszłości. Ja braciom i siostrom życzę zwycięstwa na tym polu rozwoju pracy charakteru, na patrzenia na Chrystusa i kroczenia Jego śladami nieustannie, abyśmy to robili każdego dnia w naszym poświęconym życiu. Tego braterstwu życzę również i sam tego gorąco pragnę.